Twoje Radio London.
Tak się miało stać, tak być, zostać tak. W słońce leć, sama wiesz, najzwyczajniej to pociąga nas. Choć dzień musi zajść. Tak czy nie, czy nie, czy nie, czy nie biegniemy tam, żeby żyć, by żyć i żyć i spalić się do cna. Krzyczę ci tańczyć, światła nie gasić, więcej dotykać, co znika i tak. Spieszyć się kochać, nawet od nowa. Niczego nigdy nie żałować, nigdy nie żałować i właśnie było tak. Tak się miało stać, tak być, zostać tak. Mniej, kiedy wiem, że zostanie po nas dobry ślad. Chcę wzejść i świecić, świecić. Nie czy tak, czy tak, czy tak, a jak to widzisz ty? Jeszcze raz, nie raz, nie dwa, ze wszystkich możesz sił. Krzyczę ci tańczyć, światła nie gasić, więcej dotykać, co znika i tak. Spieszyć się kochać, nawet od nowa. Niczego nigdy nie żałować, nigdy nie żałować i właśnie było.
Piosenkę na dzień dobry, utwór, który promuje film dokumentalny ukazujący polską aktorkę Annę Przybylską, zmarłą w 2014 roku, śpiewał Andrzej Piaseczny. W programie Twojego Radia, który jak Państwo wiedzą nie jest nadawany na żywo, powstał z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 16 października, słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk.
Raz chcę zdobyć świat, wśród wielu dróg znaleźć wreszcie swój ślad. Nie pierwszy raz, choć szansy brak, o szczęście chcę zagrać z losem w abank. I już dosyć mam prześnionych snów, banalnych kłamstw, pustych dni, pustych słów. Dlatego chcę zatrzymać czas i tak jak wy dłonią sięgnąć do gwiazd.
Co dzisiaj Państwo usłyszą? W części pierwszej będą książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej. W drugiej pojawią się kurki i koguty, a w trzeciej anegdoty. Wszystkiemu towarzyszyć będą piosenki.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Aubena Grabowska z wykształcenia jest lekarką. Doktorem nauk medycznych ze specjalizacją w neurologii i epileptologii. Za pióro chwyciła, chcąc zapisać wspomnienia związane z bułgarską gałęzią swojej rodziny. W ten sposób powstała jej pierwsza książka, Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Po tej powstało kilkanaście powieści dla dorosłych i dzieci. Popularność wśród czytelników Aubena Grabowska zawdzięcza przede wszystkim bestsellerowej sadze Stulecie winnych, wielopokoleniowej rodzinie z podwarszawskiego Brwinowa. Losy rodziny winnych zachwyciły nie tylko czytelników. Potencjał tej powieści dostrzegli również filmowcy i w 2018 roku rozpoczęto realizację serialu Stulecie winnych. Spod pióra Aubeny wyszły m.in. Alicja w Krainie Czasów, kryminał Ostatnia chowa klucz oraz wciągające powieści Lot nisko nad ziemią i Coraz mniej olśnień. Uczniowie Hipokratesa to nowa seria Grabowskiej, której tom pierwszy nosi tytuł Doktor Bogumił. Bogumił Korzyński rozpoczyna pracę w warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus. Jest rok 1850. 7 lat wcześniej świat odrzuca Horacego Wellsa i jego wynalazek znieczulający eter, doprowadzając nieszczęsnego dentystę do szaleństwa i samobójczej śmierci. 2 lata wcześniej pod kołami pociągu ginie Gustaw Michaelis, bezskutecznie próbujący wprowadzić zasady aseptyki na sale porodowe. Bogumił pragnie zostać ginekologiem i tym samym pomóc kobietom, takim jak jego żona, która kolejny poród niemalże przypłaca życiem. Jednocześnie zmaga się z własnymi demonami i przeszłością, o której ani żona, ani jej powszechnie szanowana rodzina lekarska nie mają pojęcia. W codziennej praktyce i korespondencji ze światowymi autorytetami medycznymi towarzyszy mu zafascynowana medycyną i znająca języki szwagierka Augusta, która marzy, żeby zostać lekarką. Tymczasem zawód ten jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. W powieści prawdziwe odkrycia światowej medycyny przeplatają się z osobistą historią rodzinną bohaterów, co pokazuje trudności, przed jakimi stawali polscy lekarze w drugiej połowie XIX wieku. Posłuchajmy fragmentu z powieści Doktor Bogumił Aubeny Grabowskiej. Dario roześmiał się. Za kogo ty mnie masz, bratku kochany? Bogumił miał go za złodzieja i hochsztaplera. Taki właśnie był Dario. On sam był jedynie wspólnikiem w oszustwie. Oszustwie, którego dokonali w dobrej wierze, które utorowało mu drogę do kariery lekarza i które sprawiło, że dziś mieszkał w domu przy ulicy Niecałej i pracował w szpitalu Dzieciątka Jezus. Gdyby Bóg go potępiał, zesłałby na niego karę. Ja nie chcę ci psuć życia, braciszku, mówił Dario. Ja nawet nie chcę od ciebie pieniędzy. Właściwie to Henryk powinien łożyć na swoją żonę. Żona Henryka nie żyje, powiedział słabo Bogumił. I z tego co wiem, łoży mimo wszystko. Dario ponownie złapał go za ramię i zawlókł do sąsiedniej izby, gdzie w barłogu leżała pozbawiona świadomości ciotka Konstancja. Bogumiłowi ścisnęło się serce. Poczuł się jak zbrodniarz. Co myśmy zrobili? Co ja zrobiłem? Pomyślał gorzko. Wiele lat temu Henryk Duszko i jego żona Emilia służyli u wielkiej pani Konstancji z Lliwów Korzyńskiej. Była dobrą kobietą. Żyła we wdowieństwie, odkąd jej mąż, cierpiący na wrodzoną chorobę mięśni, zmarł przedwcześnie. Nie mieli dzieci. Konstancja żyła w stolicy księstwa, ale z dala od jej uciech, prawie zupełnie stroniąc od towarzystwa. Angażowała się w działalność kościoła, łożyła na ochronki, odwiedzała sieroty. Wolny czas spędzała na modlitwie i czytaniu pism świętych mężów. Henryk i Emilia byli jej bardzo oddani. Szczerze ją kochali i kiedy zapadła na dziwną chorobę, która pozbawiała ją sił, robili wszystko, by poczuła się lepiej. Konstancja nie domagała. Na jej nogach pojawiły się rany. Wzrok jej się popsuł, tak że musiała porzucić hafty i prosić swoją służącą Emilkę, aby czytała jej żywoty świętych, które napełniały ją otuchą i spokojem. W Wielką Sobotę któregoś roku, kiedy ból jednej ze stóp był szczególnie dokuczliwy, poleciła Emilce, aby przebrała się w elegancką suknię i włożyła kapelusz z woalką i poszła do kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja poświęcić w jej imieniu jajka i posłuchać śpiewów wychowanków sierocińca. W tym niejakiego Franka, którego dyszkant przywodził jej na myśl anioła. Emilka się wzbraniała, bo jakże to tak? Udawać kogoś, kim się nie jest? To nie po chrześcijańsku. Ale pani Konstancja ją ubłagała. Leżała bez siły w łóżku, podczas gdy ksiądz dobrodziej liczył na datek. Przecież i tak Emilka chodziła z nią jaja święcić. Emilka wciąż miała wątpliwości. Owszem, chodziła z panią Konstancją do kościoła, ale zawsze czekała w bocznej nawie jako służąca, bo przecież inaczej nie wypadało. Pani domu nakazała jej jednak wziąć fiakra i pojechać poświęcić jajka, a w razie potrzeby Emilka miała udawać, że jej służąca jak zwykle siedzi w nawie bocznej. Pani Konstancja była nieugięta. Więc w końcu Emilka zgodziła się zrobić tak, jak jej pani zdecydowała. Masz tu, powiedziała jeszcze pani Konstancja, 5 rubli księdzu ofiarujesz do rąk własnych, tylko woalki nie podnoś. Emilka niechętnie uległa, bo nie chciała takiej maskarady uprawiać, ale Henryk przyklasnął pani Konstancji. Być może już wtedy jakiś niecny plan zawiązał mu się w głowie. Pomógł żonie przebranej za wielką panią dotrzeć do kościoła. Emilka poradziła sobie zupełnie nieźle, czym potem chwaliła się na prawo i lewo, choć Henryk przekonywał, że Wcale tak dobrze jej nie poszło, bo w pewnej chwili z gorąca i przejęcia uchyliła woalkę i to wtedy, kiedy podszedł do niej ksiądz dobrodziej. Już myśleli, że to koniec maskarady, ale poczciwy ksiądz nie tylko niczego nie zauważył, ale jeszcze przyjął z rąk kochanej i dobrej pani Konstancji ruble na sieroty i dłonie w rękawiczkach ucałował. Całe szczęście, że Emilka nie zdjęła rękawiczek. Wtedy wszystko jak raz by się wydało, bo panie i służki twarze mają całkiem podobne, ale rękoma już się wyraźnie różnią. Bardzo jej się to wszystko podobało. Pokręciła się, wymieniła uprzejmości z paniami z towarzystwa, pomodliła przy ołtarzu oraz we wszystkich nawach bocznych i wróciła do domu. Od tej pory jeszcze kilka razy takie teatry wyprawiali, ku uciesze Henryka i uldze pani Konstancji. Aż stało się nieszczęście. Któregoś ranka pani Korzyńska zbudziła się i nie była w stanie się wysłowić. Jedynie bełkotała od rzeczy. Co więcej, ledwie ruszała prawą ręką i nie mogła stanąć na nogi. Zawołano doktora, ale ten tylko rozłożył ręce i kazał pacjentkę zawieźć do szpitala. Już mieli jechać, kiedy pani Konstancji wszystko nagle wróciło. Zaczęła znów rozumieć, nogami, rękami ruszać, jakby ktoś wcześniej zatkał ją korkiem, a teraz nagle odetkał. Zdumiał się doktor, bo nigdy się z czymś takim nie spotkał, ale uznał, że to od pobożności i modlitwy. Kazał kobiecie lepiej się odżywiać i regularnie odwiedzać lekarza. Emilka wzięła sobie jego zalecenia do serca. Zaczęła panią Konstancję karmić mięsem, poić rosołami, piekła baby, toczyła knedle, ale chora jadła jak ptaszek i coraz gorzej się czuła. Pewnego dnia stwierdziła, że niedługo umrze. I pocieszyła Henryka i Emilkę, że nie mają się czym martwić. Przeznaczyła bowiem dla nich legat, jak to służbie, ale wcale nie mały. Resztę pieniędzy przekazała na kościół i ochronki. Powiedziała im, gdzie trzyma testament i kazała go wykonać po jej śmierci. Wtedy to Henryk zaczął myśleć. Miał za sobą wcale niespokojną przyszłość. W powstaniu listopadowym walczył ramię w ramię z hrabiami i panami. A gdy powstanie upadło, płakał rzewnymi łzami. Emigrować wcale nie zamierzał, bo miał żonę i wtedy jeszcze dwoje dzieci, które potem zabrała zaraza. Henryk przypomniał sobie o takich dwóch młodziakach, chłopaczkach starego Regła, który wyzionął ducha już w pierwszym miesiącu walki. Zajmij się proszę moimi chłopaczkami, powiedział Regeł, zanim zabrała go śmierć. Masz tu zegarek, który ukradłem jakiemuś panu. Niech ci dobrze służy. Sprzedaj go i zachowaj pieniądze. A chłopców moich z tej wsi wyciągnij. Daruś to ladaco, ale Boguś, oczko w głowie żony mojej, taki delikatny, a cholerę przeżył. Czytać umie, zawsze był pomocny. Jak prawdziwy hrabia, mówię ci. Henryk wziął zegarek, ale chłopaczków ratować nie zamierzał. A niech sobie na tej wsi czy gdzie tam żyją. Co tam jeden zegarek na dwójkę dzieciaków? Jednak pod koniec życia pani Konstancji Henryk obmyślił plan, żeby ich przywieźć do Warszawy, i wmówić kobiecie, która kiedyś opowiadała o zaginionej rodzinie, że to dalecy jej kuzyni. I rzeczywiście, pojechał do wskazanej wsi i przywiózł chłopaczków do miasta, aby wysłać ich na terminowanie do cechu piwnego. Daruś owszem nawet skłaniał się ku ważeniu piwa, ale Boguś skończył właśnie szkołę i rwał się na studia. Tak jak mówił stary Regeł, Boguś był delikatny jak panna i nauka szła mu nadzwyczaj dobrze. Henryk wyśmiał jego ambicje i pouczył, by zapomniał o studiach, bo cuda się nie zdarzają. A jednak cud się zdarzył. Pewnej niedzieli spadł pierwszy śnieg. Pani Konstancja dostała pomieszania zmysłów i zaczęła śpiewać. Trzeba ją było siłą w łóżku zatrzymywać, bo chciała wyjść. Zaraz też zaczęła pisać jakieś epistoły, kpić z życia wiecznego i wygłaszać herezję. Henryk był przerażony. Emilka zaproponowała, że pani zaparzy ziółek, tych co to sieroty z sierocińca dały na wszelkie dolegliwości. Zioła wisiały pod sufitem w spiżarni i Emilka zaraz przestawiła drabinę. A pani Konstancja niepilnowana wyszła z łóżka i nie wiedzieć jakim sposobem, bo przecież ledwie chodziła, podreptała do spiżarni i potrąciła drabinę. Emilka spadła z wysokości, uderzyła się w głowę i straciła przytomność. Nijak nie można było jej obudzić. Po niecałym dniu wyzionęła ducha. Henryk rozpaczał po stracie żony, ale ostatecznie uznał, że oto mu Pan Bóg albo diabeł podsuwa rozwiązanie. Musiał tylko zmodyfikować swój pierwotny plan. Tak też zrobił. Od razu po tym zdarzeniu uspokoił panią Konstancję, zaprowadził ją do łóżka, dał jej do ręki pióro i podyktował Nowy Testament, pilnując, aby staruszka nie napisała żadnych głupot. Zgodnie z Nowym Testamentem Henryk i Emilia wciąż mogli liczyć na zapisy, i to nieco większe, a resztę ruchomości, nieruchomości i pieniądze pani Konstancja przekazuje jedynym żyjącym krewnym, Dariuszowi i Bogumiłowi Korzyńskim, odnalezionym dzięki Bożemu wstawiennictwu. Henryk podpisał się zarówno za siebie, jak i za Emilię, Stary Testament spalił w piecu i zastąpił go nowym. Emilię przebrał w ubrania pani Konstancji, a te potraktował solami bromu, by cała sprawa się nie wydała. Pozostało mu tylko namówienie regułów, aby udawali Korzyńskich. A nie było to wcale takie proste. Wyrobienie lewych papierów sporo kosztowało, naprawdę sporo. Na dodatek fałszerz Remigiusz Grzybek, znajomy Henryka, dwa razy musiał je poprawiać, ponieważ zrobił błędy. I za każdym razem liczył sobie od nowa, chociaż to przecież była jego wina. Kiedy wreszcie wszystko było gotowe, świadectwa urodzenia, chrztu, a nawet pierwszej komunii świętej, Grzybka należało uciszyć, bo gdy się upijał, robił się gadatliwy. Ale to Henryk wziął na siebie i tak z nim porozmawiał, że Grzybek przeniósł się do Breslau. Potem należało szybko odnaleźć krewnych i pouczyć ich, jak mają stać się Korzyńskimi. Tylko Bogumił mógł udawać krewnego pani Konstancji. Daruś nikogo by nie przekonał, że w jego żyłach płynie choć kropelka szlachetnej krwi. Ale bracia mieli odmienne zdanie w tej kwestii. Dariusz był gotów przystać na plan Henryka, Boguś natomiast nie chciał słyszeć o takich oszustwach. Wreszcie, po licznych targach i zmaganiach ustalono, że chłopcy odegrają cudem odnalezionych krewnych pani Konstancji i przejmą jej majątek. Ale przekażą Henrykowi większą sumę niż przewiduje legat. On sam miał zająć się dziedziczką jak własną żoną, która oddała życie za całą sprawę. Daruś wiedział o wszystkim, ale na wszelki wypadek Bogusiowi powiedziano, że to naprawdę zmarła ich ciotka, krewna ze strony matki. W przeszłości miała ona porzucić dziecko, czyli ich babkę. Teraz jednak trudno dojść sprawiedliwości, dlatego trzeba zmienić nazwisko, żeby wszystko się zgadzało. Bogumił zawsze sobie wyrzucał, że uwierzył w to, co chciał. Chociaż intuicja i zdrowy rozsądek podpowiadały mu, że pierwsza wersja była tą prawdziwą. Gdy ktoś taki jak on bardzo chce się uczyć i modli się w tej intencji co dzień do Boga Ojca i Syna Bożego, nie może odrzucić takiego daru. Skoro modły zostały wysłuchane, a że Pan Bóg ze spełnieniem próśb Bogumiła postąpił tak, jak postąpił, to już przecież nie było jego winą. Nie będzie Najwyższego uczył, jak odpowiadać ubogim sierotom na modlitwy. U krawca uszyto nowe ubrania i bracia Korzyńscy zgłosili się do notariusza, aby przejąć majątek po zmarłej ciotce. Boguś wyjechał na studia do Wilna, a potem wrócił do Warszawy jako doktor Bogumił Korzyński. Dariusz Korzyński przegrał swoją część pieniędzy w karty, a Henryk, który liczył, że pani Konstancja szybko umrze i zostanie pochowana jako Emilka, niestety przeliczył się. Bo starsza pani wciąż żyła i najwyraźniej nie wybierała się jeszcze na tamten świat. Chociaż jej ciało było już na wpół martwe, a umysł tak dziurawy, jakby go mole wyżarły. Nic nie pamiętała, nie rozumiała, nie mówiła, za to robiła pod siebie i tylko był kłopot z nią. Boguś, gdy tylko się o tym dowiedział, zaraz znalazł lepsze lokum dla brata i Henryka oraz ciotki dobrodziejki. Dał pieniądze na doktora, bo sam jak ognia unikał odwiedzin w tamtych rejonach, a po swoim ślubie wziął do siebie Henryka pod pretekstem, że niby to od zawsze służy w ich rodzinie. W ten sposób zyskał lojalnego służącego i wiedział, co się dzieje u brata Utracjusza. Mijały lata. Dariusz popadał w kolejne długi, z których wykupywał się, Bogumiłowi rodziły się dzieci, skronie Henryka pokrywały się siwizną, a pani Konstancja wciąż żyła. Był to fragment z książki Aubeny Grabowskiej zatytułowanej Uczniowie Hipokratesa, doktor Bogumił. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.